Droga publiko, serdecznie Was witamy. Ja jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy kamerach i mikrofonach siedzą Ania Janiszewska.
Cześć.
Mysz.
Jestem w piżamie.
Rafał Patatyn.
Jestem w domu.
I Kamil Borek.
Jestem porąbany.
A to jest specjalny odcinek sesji na podsłuchu, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak fajnie jest tworzyć fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Ponieważ zebraliśmy się tutaj, żeby podsumować sobie kampanię Astrofunk, w tym momencie zakończoną, dopiero co. Co za tym idzie, jeśli jej dotąd nie przesłuchaliście w całości, a macie taki zamiar, to lepiej nie słuchajcie tego odcinka, bo on będzie pełen spoilerów, ponieważ omówimy sobie wszystko. A więc damy wam chwilkę, żebyście panicznie się ugnęli do kieszeni i wyłączyli ten odcinek. Tak, chwila, tak, i teraz będą spoilery? Okej. Okay. Mam taką krótką rozpiskę, w jakiej kolejności możemy rozmawiać, poszczególne aspekty i tak dalej. I chyba wypada, żebym zaczął od tego, skąd Astrofunk się wziął w ogóle. Może nie będę się na tym jakoś bardzo rozwodził, ale w dużym skrócie wziął się z tego, że mój okres skupienia na jednym projekcie to są takie 2 do 3 lat, a potem już zaczynam myśleć o czymś innym, więc kiedy był ten drugi rok Ghostpunka, to już myślałem o czymś innym.
O gwiazdach.
A że mieliśmy dobre wspomnienia po naszym jednostrzale dwuodcinkowym Mass Effectowym, no to jakoś ta space opera wydawała się naturalnym kierunkiem, więc zacząłem myśleć w tę stronę. I Astrofunk w swojej obecnej postaci nie był... Ja wam dałem kilka opcji, jakie kampanie kosmiczne mam w głowie i dyplomatyczna nie była pierwszą opcją. Moją pierwszą myślą i pierwszą propozycją, którą dla was miałem, była kampania militarna, w której wcielalibyście się w oficerów, tak powiedzmy, środkowego szczebla, także macie nad sobą jeszcze pierwszego oficera, kapitana, kogo tam jeszcze, ale pod sobą macie też jakichś podwładnych. I nie wiem, może źle to sprzedałem, może wy mieliście wtedy nastrój na coś innego, ale ta propozycja upadła. I poszliśmy w tę stronę, w związku z tym, w stronę dyplomacji. Co mi pasowało, żeby nie było. To mi pasowało między innymi dlatego, że ja wtedy byłem w miarę świeżo po... Byłem świeżo po lekturze A Memory Called Empire Arkady Martin, trochę mniej świeżo po trylogii Racz, Unlucky, czyli Ancillary, Justice, Mercy i Sword, niekoniecznie w tej kolejności, które są science fiction takim skupiającym się... Tak, tam są statki kosmiczne i one się strzelają, ale autorek nie interesuje ani to, jak działają, ani tak do końca szczegóły tego, że wow, ten skręcił, zrobił zwrot, wsiadł mu na ogon. Bardziej je interesuje to, co się dzieje poza tym. To jest jakby tło do intryg politycznych, do jakichś dylematów, przemian społecznych opisywanych w tych książkach i tak dalej. I to było to, co mnie inspirowało, kiedy wymyślałem Astrofunka. No i oczywiście inne rzeczy, różne Star Treki, komiks Far Sector, który mi się strasznie spodobał gdzieś po drodze. I nie chcę, żeby to zabrzmiało... No dobrze, najpierw powiem to, co nie chcę, żeby zabrzmiało, a potem sami ocenicie, jak to brzmi. Z pewnych punktów widzenia, pod pewnymi względami, Astrofunka uważam za interesującą porażkę. Teraz, to nie znaczy, że się źle bawiłem. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że wy się źle bawiliście. Na pewno jeśli przyjmiemy za punkt wyjścia moje wyjściowe założenia, to ja ich nie zrealizowałem, więc pod tym względem jest to porażka. No ale na tym trochę polegają RPG, że ten plan mistrza gry nigdy nie przeżywa konfrontacji z graczami. Trzeba się dostosowywać i tak dalej. W największym możliwym skrócie chodzi mi o to, że w mojej głowie to miało być dużo bardziej jak serialowy Star Trek, klasyczny serialowy Star Trek, to znaczy wiele, wiele misji, przy których odwiedzimy wiele planet i w trakcie których zżyjemy się z załogą. W tym momencie mam na myśli NPC-ów z załogi. W sensie tak jak spojrzymy na to, z czym mamy do czynienia po 22 odcinkach, to ja wyjściowo zakładałem, że wszystkie postaci niezależne z załogi będą rozwinięte w takim stopniu, w jakim udało nam się przedstawić Adrian Sunbright. Teraz, ta kampania jest kampanią dwóch połówek. Jest do 9 odcinka i od 10 w górę. Po drodze zrobiliśmy sobie przerwę na B-Side i Lato z Ghostpunkiem, a ja musiałem przerobić moje założenia i plany. No bo jak spojrzycie do mojego katalogu z plikami, scenariuszami i tak dalej, no to się nazywa scenariusz pierwszy, sesja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. I do mnie dotarło, że rozegranie Astrofanka zgodnie z tymi założeniami to będzie nasza misja pięcioletnia. To dowcip dla was, trekowcy. A na to nie miałem sił i chęci. Co wymusiło jakby zmianę biegów i przerobienie również w mojej głowie. Musiałem się rozprawić z pewnymi ambicjami i założeniami. W związku z czym, kiedy wróciliśmy po lecie z Ghostpunkiem od odcinka 10, prawdopodobnie zauważyliście krótsze historie składające się z mniejszej liczby odcinków, ale też przestałem jakby wypychać załogę na pierwszy plan. Przestałem wam podsuwać tak mocno, że hej, teraz pogadajcie z tym, teraz skupimy się na przeszłości tej postaci, jakby nie robiliśmy tego. Bo też powziąłem sobie za założenie, że opowiadamy historię konkretnego momentu w historii tego systemu gwiezdnego. W sensie tutaj ścierają się siły, jest napięcie, no i to musi eksplodować w jedną lub w drugą stronę i my sobie zobaczymy, jak to eksploduje. I ta zmiana biegów wiązała się też z tym, że dążyłem do rozegrania jakby tego konfliktu w skali makro z pominięciem NPC-ów z załogi, ale też do pewnego stopnia z pominięciem peców z załogi. W sensie to nie była kampania, która skupiała się na osobistych wątkach waszych postaci. One tam były, ale to jakby... Znaczy to jest pytanie do was, na ile macie poczucie, że one zostały zrealizowane, na ile wy mieliście założenia wstępne i jak one zostały zrealizowane. Z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, czy przyznać się, że ponieważ mieliśmy drużynę ambasador, najbliższy asystent ambasadora, ochroniarz ambasadora, to ta trójka automatycznie miała rolę w każdej przygodzie. Jak zauważycie, jest was czwórka.
Co?
Ups.
Więc wariant był tutaj takim czynnikiem X, któremu próbowałem znaleźć zajęcie. Nie wiem, Kamil, czy czułeś się pomijuty w tej kampanii. Mam nadzieję, że nie. Mam szczerą nadzieję, że nie.
Nie, jakby nie pominięty, ale jakby już jakby spodziewałem się tego, bo już przy jakby to był wątek, który się pojawiał już w momencie, kiedy omawialiśmy właściwie założenie, jakby kim jest nasza drużyna, to jakby wariant zawsze był tak trochę, trzeba było na siłę trochę wymyślać, co właściwie tam robi. Ja myślałem, że on będzie jakby oficerem naukowym, bo to jest z kolei mój błąd.
Znaczy to nie jest mój błąd, bo ja mówiłem, że Star Trek jest inspiracją.
No właśnie, a ja dużo, dużo bardziej sobie wziąłem do serca tego Star Treka niż jakby to, co było jakby głównymi inspiracjami w tej kampanii. Jakby spodziewałem się tego Star Treka trochę więcej i myślałem, że jakby oficer naukowy będzie miał sporo roboty. A ponieważ jednak ostatecznie wszystko jakby szło w stronę dyplomacji, no to jakby musiałem szukać roboty dla warianta w każdej tej przygodzie. Ty zresztą też.
Znaczy, mówię, no wiesz, pierwsza połowa tej kampanii, tak, 9 odcinków, mieliśmy tam śledztwo, gdzie jak najbardziej naukowiec jakby był potrzebny. Mieliśmy tam ratowanie pilotki, gdzie znowu rozbrojenie niebezpiecznej sytuacji, naukowiec był tam potrzebny. Potem mieliśmy sam szafirowy grot, gdzie to niby było śledztwo, ale jednak głównie była dyplomacja, więc okej, ale jakby tak miała wyglądać ta kampania, że potem każda kolejna misja będzie tak rozbudowana i będzie miała side questy, tylko dotarło do mnie ile to cholera zajmie nam czasu. I niestety musiałem to obciąć. Co jakby to się wiąże, to ma wiele skutków ubocznych. No, skutkiem ubocznym jest to, że to jest kampania, w której mamy niemal samych decydentów. Jakby jakiś ten świat. Bardzo się cieszę, że wepchnęliśmy B-side i córkę marnotrawną, bo tam mamy spojrzenie, ten, no, uliczna perspektywa i tak dalej. Co prawda na zupełnie inny system gwiezdny, ale przynajmniej w ten sposób mogliśmy pokazać inną stronę tego świata. Tak.
Znaczy, miałem wrażenie, że też wskoczyliśmy w to w taki sposób, że jakby zajęliśmy się w pewnym momencie do tego, że tak, będziemy dyplomatami, że to będzie takim, będziemy rozwiązywać jakieś spory, będą się działy rzeczy polityczne. I kompletnie nie biorąc pod uwagę tego, że wskakujemy w zupełnie nowy świat, zwłaszcza jakby dla nas, dla naszej czwórki, gdzie jakby dużo bardziej niż w Ghostpunku to jest świat stworzony przez ciebie, Krzysiek, a my jakby dokładaliśmy do tego jakieś swoje cegiełki, które też jakby bardziej dotyczyły obrzeży tego świata, jakby, znaczy obrzeży tej kampanii konkretnie, niż jakby głównych jego tematów, więc jakby odnalezienie się w tym wymaga bardzo dużo wysiłku i mam wrażenie, że po prostu czasami nie dorastaliśmy do tego, że żeby załapać dokładnie wszystkie powiązania. Znaczy, sam fakt, że praktycznie do gdzieś tak 3/4 kampanii mieliśmy problem ze zrozumieniem tym, jaka jest relacja między paktem a koalicją, już świadczy, że jakby wskoczyliśmy w ten świat nie do końca rozumiejąc, na co się piszemy.
Bo jak omawialiśmy na początku, o czym będzie kampania, to myślałam, że ta dyplomacja będzie bardziej na skalę, wiecie, taką, no nie chcę powiedzieć, że planetarną, ale bardziej mikro niż makro. I rzeczywiście zakres, jaki mieliśmy, i też wpływy, jakie mieliśmy, okazały się o wiele większe niż sądziłam, że
znaczy,
będą.
Wiesz co, w kosmosie mikro i makro to wszystko zależy od punktu odniesienia. No jakby zasadniczo chodziło o ten jeden księżyc, tak? I jego relacje z otoczeniem. Potem się to rozrosło do kwestii jednego układu. Ale tak, zaczynaliśmy od drobiazgu, drobnostki.
No, skończyliśmy w całkiem duży sposób.
No bo trzeba eskalować, tak?
No właśnie, no.
Tylko to nawet nie jest kwestia skali, bo jakby nawet jeśli to są małe problemy, to jakby my w głowie mamy, że jakby każdy z tych problemów jakby będzie miał szersze konsekwencje, a mamy problem ze zrozumieniem tego właśnie, jak te konsekwencje, jak te fale na jeziorze będą się dokładnie rozpływały i jakie są siły, które mogą mieć tutaj coś do powiedzenia, czy później w jaki sposób to będzie wpływało na szerszą politykę. No bo wpływało, no bo nawet jakby, nawet kwestia kawy, czyli jakby rozumieliśmy mniej więcej jakby, że no tak, odbicie kawy będzie jakby przeciwko koalicji, ale do samego końca miałem jeszcze problemy ze zrozumieniem, jak, wiesz, jak no tak, no wszystko się wpisuje legacja Akhy, czy korporacje i tak dalej.
Bo przecież my też jesteśmy w koalicji, no to się nie spodoba naszemu przełożonemu, ale w sumie nadal jesteśmy razem, więc no będą jakieś niesnaski, a nie spodziewaliśmy się na przykład inwazji.
Znaczy, dla mnie jest też fascynujące to, że my rozmawialiśmy o jakby kwestii Kavoč, w momencie, kiedy byliśmy na Kavoč, i o kwestii tego, jakby co się tam dzieje, czy to w jakiś sposób sprawi, że koalicja będzie na nas zła, czy nie. Natomiast do momentu, kiedy Krzysiek nam wprost zakomunikował, że w momencie, kiedy Kavoč jakby zostaje włączone do, w sensie, w pewnym sensie do paktu, że my jako pakt nareszcie mamy miejsce, żeby ulokować naszych obywateli, to jest w ogóle kwestia, o której ja zapomniałam, a która była mówiona na początku kampanii przy world buildingu, że jednym z problemów jakby paktu jest to, że my tych obywateli nie mamy gdzie ulokować. I jakby fakt, że to nie jest coś, co nam jako dyplomatom paktu gdzieś przyświecało, że hej, że zdobywanie jakichś właśnie wpływów, nie wiem, kontaktów i tak dalej, żeby gdzieś tych naszych obywateli ulokować, i że myśmy to zrobili właściwie, znaczy niechcący, ja podejrzewam, że ty, Krzysiek, miałeś to gdzieś tam w głowie jako element tego konfliktu wokół Kawocz, ale fakt, że myśmy się po fakcie zorientowali, że o, przypadkowo zrobiliśmy coś, co nam pomogło i potem to się okazało takim istotnym, jakby w pewnym sensie nie punktem przetargowym, no ale jakby właśnie istotnym argumentem w dyskusjach z Radą Paktu, że hej, że nie możemy teraz Kawocz oddać z powrotem, bo nasi ludzie już tam są, mieszkają, zaczynają jakby, prawda, się tam ulokowywać. Dla mnie to jest po prostu fascynujące, bo właśnie to jest ta różnica między myśleniem w skali mikro pod tytułem, no na tej planecie jest konflikt, więc musimy go rozwiązać, no bo widzimy twarze ludzi, którzy są w tym konflikcie, a skala makro pod tytułem, ale przy okazji to jest dla nas korzystne polityczne, a myśmy w ogóle o tym nie myśleli. I po prostu to jak bardzo to jest szkatułka w szkatułce i są konsekwencje dalekosiężne, o których myśmy, w ogóle nam nie przyszły do głowy, a które ty też, Krzysiek, jakby w pewnym sensie musiałeś brać pod uwagę, ponieważ jest tyle planet, tyle systemów połączonych, tyle jakby politycznych tam wpływów, jakby teraz mam otwartą na drugim ekranie tę naszą piękną mapkę metra, którą kocham miłością ogromną, z zaznaczonymi kolorami różnych wpływów. No i jakby to też jest dla mnie fascynujące, że w momencie, kiedy mówisz o tych inspiracjach Star Trekiem, to dla mnie jest oczywiste, dlaczego ta mapka jest tak duża, w sensie dlaczego jest tyle, no bo mówimy o tym jakby gromadzie klucza, dobrze mówię? Tak.
Dobrze mówisz.
Dużo nazw. Mówimy o gromadzie klucza i w momencie, kiedy myślimy o tym w kategoriach Star Treku i właśnie skakania z planety na planetę, co misja i rozwiązywania różnych tam sytuacji i poznawania lokalsów i tak dalej, to ma sens. I wiadomo jest, że przy tak dużej mapie większość z tego to są mimo wszystko białe plamy. Jakby wszystkie te planety mają nazwy, ja się domyślam, że Krzysiek, ty o każdej planecie masz przynajmniej, nie
znaczy,
wiem, akapit, notatek.
Wszystkie systemy gwiezdne mają nazwy, absolutnie znaczy, tak. Planety, które w nich są, nie mają.
No właśnie, ale widzisz, skrót myślowy, bo ja widzę punkty na mapce i myślę, no tak, planety. Nie, to są systemy, w których są planety, księżyce, w których... To się po prostu mnoży. To jest... I właśnie to jest ta myśl, że tam wciąż są białe plamy, mm-hmm. ale tego jest tak dużo, że nie ma jak tego ogarnąć i w momencie, kiedy się okazało w wyniku tempa naszego grania, że ten aspekt Star Trekowy trzeba bardzo jakby przykręcić, nie było już trochę jakby kiedy przykręcić skali tego świata. I nie, znaczy, w pewnym sensie nie trzeba było, bo on może sobie nadal istnieć, możemy do niego wracać i te kolejne jakby zakątki eksplorować w jakichś, nie wiem, one-shotach, mini kampaniach, za 5 lat wrócić, nie wiem, Astrofang, sezon 2, whatever. Bo teraz mamy inne priorytety. Ale jednak jest ten problem skali i tego, jakie to jest ogromne i tego, co Kamil mówił, że jakby nawet mając plik worldbuildingowy, nawet mając do niego ciągły dostęp i czytając go raz po raz, to jest trochę takie, że pewne rzeczy wychodzą dopiero w praniu, wychodzą dopiero z powtarzającym się doświadczeniem, czyli fakt właśnie, że my dopiero w momencie, kiedy konflikt między koalicją a paktem stał się centralną fabułą tego, co rozgrywamy, myśmy zaczęli ogarniać, jakie tam są zależności.
Jakby, jasne, jakby można mieć, wiesz, świadczy, 50 stron pliku worldbuildingowego, nie mamy tyle jakby co, ale dopóki to się nie pojawi w grze, to nie istnieje tak naprawdę. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja mam wrażenie, że przez te dwa lata Astrofanka, tak? Mniej więcej?
Z jakimś malutkim haczykiem.
No. Przez te 2 lata Astrofanka, tak jak kojarzycie, w Wiedźminie Trójce był Biały Sad. Ten taki tutorialowa mapa. Jakby, bo byliśmy na szafirowym grocie, byliśmy tutaj, zrobiliśmy kilka większych questów i mam wrażenie, jakbyśmy zrobili tutorial do Astrofanka, gdzie mamy jeszcze całe, wszystkie te kraje, te wszystkie rzeczy do oblecenia na płotce. Mhm. tak jakbyśmy właśnie zrobili pierwszy akt gry, gdzie każdy, gdzie jeszcze mamy przed sobą trzy akty, tam jest tyle do odkrycia, ale musimy skoczyć do innej gry.
Nie no, po prostu jeśli porównamy to z Ghostpunkiem, gdzie jakby siedzieliście cały czas w jednym mieście i nie ma tego poczucia. Może tutaj chodzi o to, że jeśli na początku mówiłem o inspiracjach Star Trekowych i tak, ja na początku chciałem, żebyście polatali i zwiedzili dużo więcej systemów niż dwa, które ostatecznie zmieściliśmy w kampanii. Natomiast jakby historia, którą opowiedzieliśmy, dotyczyła tego systemu gwiezdnego, no to, że poza nim jest 30 innych, nie ma na to wpływu. Natomiast to jest kolejne też niezrealizowane założenie, gdzie ja zakładałem, że Astrofunk będzie miał nieco bardziej kalejdoskopową, polifoniczną konstrukcję narracyjną, przez co mam na myśli, że wrzucimy więcej one-shotów rozgrywających się w innych miejscach, a ostatecznie była to tylko córka marnotrawna. Teraz możemy się przyznać, że my nawet zaczęliśmy nagrywać drugi, bo konflikt z legacją Agha, który jest wspominany w finale jako powód, czemu koalicja nie może was zmiażdżyć tak, jak chciałaby was zmiażdżyć. Chciałem to pokazać. Zaczęliśmy rozgrywać mini kampanię militarną o dzielnych pilotach Kirysów walczących dla legacji Agha. Nagraliśmy jeden encounter zasadniczo. To był na systemie Mecha Hack, który jest hakiem do Black Hack, który jest hakiem do czegoś tam, gdzieś tam daleko u podstaw jest D&D edycja któraś. Więc to jest hack do haka, upraszczający D&D do takiego stopnia, że nie mam nic przeciwko temu, żeby to poprowadzić. Ale rozegraliśmy jeden encounter, to jest gdzieś nagrane, raczej się tym nie podzielimy, raczej tego nie dokończymy. W każdym razie miało być tego więcej. Ale znowu, w momencie, gdy już ja się przełączyłem się w tryb myślenia, że dobra, no to pierwsza przygoda okazuje się była pierwszą połową kampanii, to teraz przyspieszamy tempa i tak dalej, no to też w ramach przyspieszenia tempa nie chciałem go rozbijać, robiąc 2-3 miesięczne przerwy na one-shoty, bo to jakby by nam nie pomogło, bo byśmy wtedy kończyli Astrofunka w 2025 najprędzej.
No właśnie nawet chciałem powiedzieć, że jakby Astrofunkowi zabrakło tego lata z Ghostpunkiem, które zrobiliśmy właśnie specjalnie z myślą o drugim sezonie Ghostpunka na zasadzie, co właściwie chcemy robić. Spróbujmy paru różnych klimatów i zobaczmy, który z nich nam bardziej pasuje. A może żaden nam nie pasuje i po prostu musimy jeszcze zupełnie jakby inny. No tak, być może teraz... gdybyśmy zrobili to przy Astrofunku na początku, to by to zupełnie inaczej wyglądało, bo byśmy właśnie się zorientowali, że na przykład zajmuje to dużo więcej czasu niż się spodziewaliśmy, albo że może właśnie chcemy iść bardziej w taki, wiesz... drużynę wyjętych spod prawa spacerów czy tego typu rzeczy.
No tak, tak, tylko teraz zobacz, zrobiliśmy lato z Ghostpunkiem jako wakacyjną przerwę od Astrofunka, założenie było 3 one-shoty, 3 miesiące i wracamy do Astrofunka. Przerwa była chyba dłuższa była, nie będę teraz sprawdzał, zwłaszcza, że jeszcze to było tak, że to była córka marnotrawna i prosto do lata z Ghostpunkiem, z czym przerwa od kampanii Astrofunk była niemal półroczna w związku z tym. Przede wszystkim jakby zamknęliśmy kampanię Astrofunk, to nie znaczy, że zamykamy świat Astrofunk na cztery spusty i wyrzucamy klucz do studni. Jakby wprowadziliśmy w ten sposób świat i kiedy będziemy mieć ochotę na poprowadzenie jakiegoś rodzaju science fiction czy space opery, no to mamy setting, do którego będziemy wracać w ten sposób.
B-side! Ja chcę wrócić do tych postaci.
Na przykład. Ja też.
Przepraszam. To jeszcze w ramach ciekawostki mogę dodać a propos moich Star Trekowych inspiracji, kiedy już myślałem o kampanii dyplomatycznej, to moją pierwszą myślą była nawet nie inspiracja, co wręcz zżynka. Bo mój pierwszy pomysł na kampanię dyplomatyczną był taki, że no dobra, to jesteście tym paktem, tam niechciane złogi koalicji zostają wrzucone tutaj jako strefa buforowa między pokonanym imperium a resztą koalicji. Dobra. I w tym systemie otworzy się nowy tunel gwiezdny i on okaże się bardzo ważny i nagle staniecie się bardzo ważnym punktem na mapie, bo tutaj handel, dyplomacja, kontakty i w ogóle. To jest Deep Space Nine, jakby jeśli nie wiecie. To jest początek serialu Deep Space Nine 1:1. Stwierdziłem, że nie mogę być aż tak oczywisty w swoich inspiracjach. A poza tym, ironia losu, to by was przykuwało do tego jednego systemu, a ja chciałem, żebyście latali i zobaczyli go więcej. Więc tak, no.
Więc w związku z tym natychmiast wleciliśmy w dziurę.
No w każdym razie tak. No więc tunel otworzył się w związku z tym na końcu kampanii, a nie na początku kampanii.
Drugi sezon Ostrofmaka będzie się nazywać Opowieści z dziury. Ja to poprowadzę, jeśli trzeba będzie.
Miałem jeszcze jedną mocną Star Trekową inspirację, ale ona wciąż mi kiedyś może posłużyć za następną kampanię czy coś takiego, więc tego nie będę teraz mówił, co to było.
Secrets.
Aha, no i ostatnia z takich bardzo ogólnych rzeczy, które chciałbym poruszyć, to jest, że ponieważ żadna sztuka nie powstaje w próżni, więc Astrofunk jest w pewien sposób odpowiedzią na Ghostpunka, moją odpowiedzią na mojego Ghostpunka. Konkretnie pod dwoma względami. Pierwszym względem jest trylogia o wyborach w Ghostpunku, która jakby tak mi się spodobała, że zrobiłem z niej całą kampanię, a potem jeszcze finał na podobnej mechanice. Co było obciążone pewnymi wadami i nieprzemyśleniem. Już o tym sobie rozmawialiśmy. Ale druga rzecz była taka, że... nie? To są trzy elementy. Więc drugi element był taki, że w wyniku... O hej, to omówienie będziemy miało też spoilery do Ghostpunka. Jeśli jeszcze nie przesłuchaliście Ghostpunka najwyraźniej, to
wróćcie teraz tutaj. Teraz 5 minut na przesłuchanie całego Ghostpunka.
Wróćcie tutaj za 72 godziny ciągłego słuchania. No bo trylogia o wyborach zaczyna się od pierwszego odcinka, gdzie stawki, jeśli dobrze pamiętam, ukryte przed wami, były takie, że jeśli zaliczycie ten pierwszy etap, to tak, Karapaki mogą startować w wyborach, ale jeśli przegracie ten pierwszy etap, to Senat już jakby reaguje, jest mowa nie, absolutnie nie, i pozostałe dwa odcinki były wtedy o walce z systemem. Ale wygraliście pierwszy etap, więc pozostałe dwa odcinki były o walce o prawa Karapaków w ramach systemu. I ja wciąż się zastanawiam, jakby to wciąż we mnie tkwi na zasadzie, że kurczę, czy jednak opowieść o walce z systemem i o autentycznej rewolucji nie byłaby ciekawsza. I dlatego, i może bardziej prawdziwa w jakiś sposób, nie wiem. I trochę dlatego w Astrofunku zastawiłem na was taką pułapkę na zasadzie, że okej, jesteście paktem, macie pewną... Jesteście decydentami w pakcie, jakby macie pewną sprawczość, ale tkwicie w pułapce na zasadzie, że to, że koalicja wygrała ze złym imperium, nie oznacza od razu, że ona sama w sobie jest dobra. Więc jakby chodziło o to, że rozgrywamy kampanię, w której pokazuje wam pomału, że system, w którym się znajdujecie, jest okej dla wielu osób, ale absolutnie nie jest dobry dla wszystkich. No i jakby skupimy się na tym, dla kogo nie jest dobry, i zobaczymy, co z tym zrobicie, postawieni przed tym faktem. Nie, to jednak były dwa argumenty. Pierwszy i drugi. Nie wiem, czy myślałem, że mam trzy. W każdym razie w ten sposób Astrofunk był jakby rozwinięciem pewnych przemyśleń, które mi towarzyszyły od końca Ghostpunka. Odpowiedział na Ghostpunka w ten sposób. A ponieważ nic nie istnieje w próżni, to nasza następna kampania będzie w pewien sposób odpowiedzią na Astrofunka, konkretnie na kwestię tego, że mam zamiar skupić się na skali mikro i waszych postaciach w następnej kampanii.
Krzysiek Cinematic Universe. Podoba mi się. Wszystko się łączy.
Znaczy włączy na poziomie meta, no to nie jest uniwersum.
No to meta i uniwersum.
Kolejne sezony, kolejne kampanie są odpowiedzią na poprzednie. To jest taki Krzysiek Pong, że Pong, Pong, i w końcu i dochodzimy coraz bliżej środka, i w 2045 będziemy mieli idealnie zrównoważone wszystko w naszej 15 kampanii.
Słuchajcie,
Krzysiek Singularity.
Jakby któreś z was chciało mi odpowiedzieć, to ja bardzo chętnie sobie pogram w trakcie jakiejś kampanii i dwa lata odpocznę od prowadzenia.
Ja chcę poprowadzić. Wysłałam wam podręcznik. Możecie sobie przeczytać. Już mnie nosi.
Krzysiek jest zasadniczo jak, wiesz, jak w tych filmach więzień siedzący pod ścianą więzienia i odbijający piłeczkę sam do siebie.
A potem ktoś przychodzi i łapie w locie.
A tym nikt nie powiedział, że Aurivium nie może być na jakiejś planecie, która istnieje w uniwersum Astrofanka.
Ja mam... Czuję jakieś podskórne...
Weto.
No dobrze, nie powiem obrzydzenie. Mam podskórną niechęć przed takim łączeniem. Jakby nie lubię revealu, że świat fantazji. Myśleliście, że to jest fantazji? Patrzcie, kosmici, to jest UFO. Z jakiegoś powodu strasznie tego nie lubię.
Znaczy, tak, bo to w tym momencie nie miałoby żadnego jakby przełożenia. No fajnie, że jest, no tylko że...
Co z tego?
Gdybyśmy nagle, znaczy musielibyśmy zupełnie zmienić na zasadzie, że jakby jest w świecie Astrofanka i w związku z tym nagle jakby technologia Astrofanka wchodzi do Aurivium, jakby Aurivium staje się częścią. Jakby gdyby to była rzeczywiście temat jakiejś kampanii, byłbym tym w jakimś stopniu zainteresowany. Nawet gdyby to był What If.
Ksarianin napędzany energią śmierci.
Tak, czy
whatever. He's from a Death Star.
Ale tak, jakby samo takie odkrywanie na zasadzie, ale to...
Postać Ghost Astrofunk Season 3.
Znaczy tak, po prostu sam reveal, że Ghostpunk zawsze tak naprawdę dział się w uniwersum Astrofunka i nie miało to żadnego przełożenia na ani jedno, ani drugie. Tak, to jakby sam sobie reveal niewiele znaczy.
No dobrze, to wróćmy może do waszych postaci i do was, jak się czuliście w tej kampanii. Czy mieliście jakieś założenia dotyczące waszych postaci, które chcieliście w tej kampanii zrealizować, a tego nie zrobiliście i czujecie trochę żal? Aniu, kiwasz głową, ale ja ci podsuwałem tylu artystów, żeby tam kiedyś była w końcu rozmowa na ten temat, żeby może jakby... Uśmiechnąłem się trochę w epilogu, kiedy wspominasz, że być może Irysian znowu zmieni zdanie, znowu zmieni imię, bo to było dla mnie, no tak, bo ty się nie nazywasz tak naprawdę. Yeah. Nic z tym nie zrobiliśmy, co?
Nie. Wiesz co, było bardzo dużo, bo to jest tak, ja myślę, że to nie jest twoja wina, Krzysiek, bo wydaje mi się, że źle skonstruowałam Irysiana. Dobrze bawiłam się grając nim, aczkolwiek wydaje mi się, że sobie strzeliłam w stopę, dając mu tak dużo backstory, o którym trudno gadać. I to jest jakby, to jest standardowy problem w RPG-ach.
O tym nawet Paweł Opydo mówił na naszym przemówieniu, na naszej prelekcji na jednym z konwentów, że nieważne jaką ciekawą historię sobie w głowie ułożysz, musisz ułożyć sobie plan revealu tych rzeczy.
Tak, tak. I ja miałam mały plan, ale potem nie byłam w stanie go wciskać po drodze i też wydawało mi się, że jakby nie ma dobrego momentu, po prostu mamy ważniejsze rzeczy do roboty.
Słuchaj, no wepchnąłem nawet niezwykłą, nie do objęcia rozumiem istotę z N-tego wymiaru, która wymusi flashback, który nam powie, że Irysian grywał w teatrze.
I to było super. To mi się bardzo podobało i mogłam potem jakieś
robiłem,
hinty do
mogłem,
tego...
Robiłem, co żeby to wyciągnąć z ciebie.
Nie, yeah, nie. Yeah. No mówię, tu jest moja wina, bo wydaje mi się, że po prostu źle go skonstruowałam do kampanii, która się też, no bardziej się na polityce skupia, a go pociągnęłam w kulturalną stronę, której potem nie mogłam do końca jakby eksplorować, ale też sama przez siebie, bo jakby... Zakładałam, że Irysian będzie bardziej pewny siebie chyba w tym wszystkim, co robi, ale potem mi jako graczowi brakowało pewności siebie w mówieniu jakichś, wiecie, mocnych politycznych rzeczy, bo czułam, że mogą mi umykać niuanse polityczne i po prostu nie pamiętam dokładnie wszystkiego. Więc tutaj straciłam na tej pewności siebie, przez co Irysian zrobił się bardziej zamknięty, przez co jeszcze bardziej zmniejszyłam sobie możliwości mówienia o jakimś backstory i hintowaniu tego. A Irysian też nie chciał mówić o tym backstory za bardzo. Jakby to jest coś, z czym się... No też nie będę super spoilerować, bo może tam jeszcze wrócimy kiedyś do tych postaci, ale jakby no jest hint, że jednak był kimś innym w innym miejscu.
No, ja właśnie chciałem powiedzieć, że moment, w którym ty przywołałaś we flashbacku w finale, w zasadzie, że nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, ale że Irysian jakby, że zastanawia się, czy ten, że nie musi się zastanawiać, czy ten film zarobi 10 miliardów, czy 150. Ja miałem takie, wait, słucham?
Nie, no to jest jeden z moich problemów. Szczególnie, że napisałam bardzo długie to backstory. Jakby to sorry, jeśli, Krzysiek, że to musiałeś jeśli, to czytać.
Jeśli jeszcze mogę coś dodać, to poza flashbackiem wymuszonym przez Nabecha, to jeszcze odcinek 9 przed zmianą biegów, gdy Uparta Tonacja odwiedza was na szafirowym grocie i mówi, z kogo składa się pakt. Wymienia tam bodajże rozgoryczonych aktorów, czy wypalonych aktorów, wypalonych czy coś takiego. Aktorów.
To był fajny film.
Żeby nie było, były znaki.
Były. I mogłam je, bo wiecie, zawsze to jest taka myśl, że dobra, ten znak może być tylko foreshadowingiem do czegoś, co potem jeszcze kiedyś się pojawi. Jeszcze na pewno poruszę ten wątek. I potem ta okazja przemija, albo wypada z głowy, albo cokolwiek. Więc żałuję, że bardziej się nie bawiłam tym, co tam jakby rozpisałam, że nie robiłam większej ilości hintów. Ale overall podobała mi się ta postać, lubię Irysiana. Nie jest jakoś szczególnie wyjątkową postacią i na pewno miałam ulubieńszych. Roxa jest nadal jakby my heart and soul, mimo tego, że była tylko 2 odcinki. Ale to jest po prostu postać, która może pierdolić głupoty i nie wymaga ode mnie, wiecie, rozwiniętej wiedzy tak jak Irysian, ale jakby podobał mi się, może kiedyś zobaczycie jego rysunki, w sensie rysunki tego, jak wyglądał w przyszłości, albo pojawi się hint jakiś, może zobaczycie przez przypadek film z nim, nawet nie będziecie wiedzieć, że to jest on, kto wie.
Ja mam pytanie.
Nowy dodatek do DC Universe.
Tak. Casey.
Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile Irysian ma lat? Czy to jest tajemnica, którą chcesz sobie zostawić?
Krzysztof, czekaj, ja mogę sprawdzić. To jest gdzieś napisane. Ja mówię, słuchajcie, jego karta naprawdę była bardzo szczegółowa, więc są tutaj lata zapisane. Co robił, kiedy miał ile lat. Poczekaj.
Bo właśnie to jest chyba najstarsza drużyna, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy.
Poczekaj.
Kadm w ogóle zawyża tutaj średnią o jakby parę milionów lat prawdopodobnie.
Oj tak.
Ale...
Wiesz co, skończył ze swoim poprzednim życiem, jak miał 27, minęło 8, jak był na studiach i potem jeszcze parę lat u upartej tonacji, więc nie umiem dodawać, ale to jest...
No 40x.
Ponad... ale oni też mają inną długość życia, nie? No ale tam 40 lat to... O, to nawet jest starszy niż sądziłam.
Tutaj. Chciałem powiedzieć, że w Ghostpunku nie mamy drużyny 40+, ale w Ghostpunku 2/5 gatunków, które stworzyliśmy, żyje do 40 lat, więc...
Żyje 3 dni, więc...
Tak, szanse są małe, że będziemy mieli starszą drużynę kiedykolwiek.
Mm-hmm. No dobra, ale... czyli Irysian, podsumowując, został niewykorzystany potencjał, może przejdźmy do następnej. Myszu, jak twoje wstępne założenia co do Kadma zostały, bo już nie zostały zrealizowane? Czy jesteś zadowolona, czy myślisz, że dużo zostało do eksploracji i czekasz, aż tu wrócimy?
Myślę, że trochę tak jak Ania mówi, strzeliłam sobie w stopę. Stworzyłam Ksarian, nie będąc w pełni świadoma, co to znaczy w kontekście jakby prowadzenia fabuły, bo nie jestem w stanie mieć pretensji do ciebie, Krzysiek, o to, że w kadrze nie pojawił się inny Ksarianin, póki nie pojawił się Nabech. Taki, z którym Kadm mógłby przez chwilę porozmawiać. Abstrahując też od tego, na ile komunikatywny był Nabech, biorąc pod uwagę, że właściwie jest czymś... Nie jest tym, co ja mam w głowie jako typowy Ksarianin, nie jest też tym, co do tej pory widzieliśmy jako, powiedzmy, uosobienie Ksarian, biorąc pod uwagę, że widzieliśmy tylko Kadma w kadrze i Ołów w B-side. Który
Ołów
też jakby
jeszcze
jest
sobie pogadał z kolegą. W B-side było dwóch Sarian Ołów sobie pogadał z kolegą.
Tak, ale jakby Kadm nie miał tej możliwości, więc jakby i trudno mi jest mieć o to pretensje, biorąc pod uwagę, że żeśmy wspólnie ustalili, że Ksarianie są jednym z najrzadszych gatunków, oprócz w tym momencie Clarice, najrzadziej występujących gatunków jakby w gromadzie klucza, że są czymś rzadkim, więc trudno mi jest mieć pretensje o to, że żaden nie był w kadrze i nie mogłam z nikim porozmawiać. W związku z tym w pewnym sensie ciężar ekspozycji na temat Ksarian spoczywał na mnie w rozmowach z innymi graczami i w rozmowach z NPC-ami. Między innymi dlatego też Kadm próbował tak często nawiązywać kontakty z NPC-ami. Po pierwsze dlatego, że ja zazwyczaj wychodzę z założenia, że być może niesłusznie, być może to jest coś, co powinniśmy mieć w głowie, idąc dalej w kierunku kolejnej kampanii, ale mam w głowie takie założenie, że jeżeli inny gracz będzie chciał, żebym z nim na jakiś temat pogadała, to mi to powie out of game. Na zasadzie, hej, jest taki temat, który chciałbym poruszyć, czy możesz mnie o to zapytać? Albo się mnie zapyta, hej, tam coś hintowałaś, czy to jest temat, który chcesz rozwinąć, bo mnie zaciekawiło, mogę cię pociągnąć za język. A w wypadku NPC-ów mam zazwyczaj takie poczucie, że oni właśnie mają mniej okazji, żeby robić jakąś ekspozycję o sobie, czy mówić coś o swoim backstory, no bo wtedy można to odebrać jako, że mistrz gry robi nam jakiś infodump o swoim ukochanym NPC-u, bo to niewykorzystana postać gracza z innej kampanii, bo nigdy nie może grać. Znamy takie scenariusze. Więc jakby Kadm był dla mnie w pewnym sensie takim narzędziem, żeby nawiązywać relacje z NPC-ami.
Nie pijesz do mnie, mam nadzieję.
Nie personalnie, ale jeżeli robisz takie rzeczy, to bym się nie zdziwiła. W sensie to nie jest...
Nie robię. W sensie,
to nie jest nic złego. W sensie uważam, że recycling postaci, którą się wymyśliło do kampanii, w którą się nigdy nie zagrało, jako NPC w czymś innym jest spoko. Natomiast jakby specyficzna równowaga, którą trzeba jakby zachować, żeby nie zrobić DMPC tak zwanego, gdzie jakby DM wtedy dołącza do drużyny i gra razem z nimi i to wtedy trochę jednak zaburza równowagę.
Ulubiony NPC mistrza gry. Bijemy no tak. się z tym chochołem od 25 lat.
Ale znaczy jakby ja nie widzę nic złego w tym, że mistrz gry ma swojego ulubionego NPC-a.
Nie grałaś z nami w gimnazjum. Zrozumiałam myś.
Alejandra? To była Alejandra. Aha, nie zostawimy Alejandry.
Okay.
Czyja ulubiona postać?
Mistrza, który nam wtedy prowadził. No, nie ma go z nami. Aha. To brzmi jakby zmarł. Nie o to chodzi.
He's not in the room with us. Więc jakby poprzez nawiązywanie... znaczy, oprócz tego, że sobie założyłam, że Kadm jest zainteresowany wszystkim dookoła i wszystkimi dookoła, przede wszystkim jakby właśnie istotami dookoła siebie, to liczyłam też na to, że w konwersacjach z NPC-ami uda mi się w miarę naturalnie wprowadzać też własną ekspozycję. Dlatego parokrotnie się zdarzyło, że na przykład Kadm rozmawiając z Adrien porównywał pewne rzeczy, że Ksarianie jakby też się rozpadają i potem muszą się zbudować od nowa, ale to nie znaczy, że są złamani, bo jakby próbowałam w ten sposób wprowadzić nie tylko jakieś elementy dotyczące Ksarian jako gatunku, ale też takiego... jakiejś właśnie, nie wiem, filozofii z tym związanej, jakichś takich głębszych, bardziej eterycznych konceptów. Więc mam na pewno poczucie, że Ksarianie jako gatunek nie... Jest jeszcze mnóstwo rzeczy do rozpatrzenia, ale też żałuję, że właśnie... Wiecie, to tak jak czasami ludzie się śmieją, że jakie mam grać postać z wysoką charyzmą, jeżeli sama mam niską charyzmę w prawdziwym życiu, no to jakie mam grać nieśmiertelną postać z nieograniczonym praktycznie przebiegiem życia i interakcjami w momencie, kiedy moje są takie ograniczone. I żałuję, że nie wychodziły częściej właśnie te jakby elementy tego. Nie wiem, może gdybym częściej jakby rozmawiała z innymi długowiecznymi gatunkami, gdybym sobie za punkt honoru postawiła, żeby na przykład porozmawiać w kadrze kampanii z Dendronem albo coś takiego, że...
Jestem trochę ciuty na to, że nie pogadaliście z Dendronem. Ja wciąż nie wiem, jak oni mówią, bo nie było potrzeby, żebym musiał to wymyślić.
A jakbyś musiał teraz zacząć mówić jako Dendron? Ja teraz cześć, cześć drewniak, co tam u ciebie?
Great.
Dobrze, że z nim nie pogadaliśmy.
Czekaj,
jednym ci z liścia.
Czy drewniak to jest play na słowie krewniak, ale z drewnem?
Nie, to na szybko imię dla jakiegoś drzewa.
I like my version better.
Sup, cuz?
Zastanawiam się, czy... I nie wiem, czy wy też tak macie, biorąc pod uwagę, że to jest dopiero nasza druga pełnoprawna kampania w sesjach, ale...
Trzecia?
Jak Numenera, tak. Ja o Numenerze zapominam, bo nie byłam w niej od początku, więc jakoś tak ją wykasowuję. Niesłusznie. Ale mimo wszystko, jak podsumować wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy, jest tego sporo. I nie oszukujmy się, jest pewna tendencja charakterologiczna czy postaciowa, która się wyłania z tych postaci, które ja gram. Co jakby widać po tym, że jak czasami organizujemy te, że tak powiem, zgaduj zgadule na fanpage'u z sylwetkami postaci albo z opisem postaci, to bardzo ludzie często piszą, o, to jest typowa mysz, to jest totalnie mysz. I ja wtedy mam takie, goddammit, jestem taka przewidywalna. W związku z tym myślę o tym, że Kadm wpasował się w ten bardzo dla mnie wygodny i w pewnym sensie standardowy tryb pod tytułem kochające wszystkich, empatyczne słoneczko. Gdzieś mi tam ciążył, ale postanowiłam się po prostu jakby lean into it, nie krygować się za bardzo w tej kwestii. Natomiast cieszy mnie w jakimś stopniu, Krzysiek, że jesteś świadomy tego, że rzeczywiście w tej kampanii nasze postaci nie były... Nie wziąłeś sobie za punkt honoru interakcji z nimi i że to jest coś, co jakby idąc w kolejną kampanię będziesz się starał mieć w pamięci, bo to też będzie wpływało na to, jak będziemy właśnie odgrywali, jak będziemy tworzyć backstory, bo ja nie miałam stworzonego ogromnego backstory do Kadma, bo stwierdziłam, po co? Co mam stworzyć? Miliony lat? Fuck that. Jakby jak ktoś mi zada pytanie, to będę wymyślać na poczekaniu i po prostu pewne rzeczy będą wchodzić do kanonu. I jest jakiś komfort i satysfakcja w myśleniu, że pewne aspekty jednak tego, co stworzyliśmy osobiście w tym takim bardzo dużym świecie, nawet jeżeli on jest na skali mikro, powiedzmy, nie wiem, miasta czy dzielnicy, że będą odgrywały rolę. Więc jakby wydaje mi się, że przy Kadmie i przy Xarianach jest jeszcze dużo do zbadania. No ale to jest coś, co można zostawić sobie na przyszłość, albo coś, co mogą wypełniać nasi słuchacze i widzowie i osoby, które fanują Astrofanka.
No dobra, połowa za nami. Rafał, tak okiem niezaangażowanego obserwatora, Klementynę miała pełen wątek, transformację, jakby... Czy czujesz, że coś jeszcze zostało do powiedzenia, czy zasadniczo zrealizowałeś, co chciałeś?
Ja zasadniczo zrealizowałem to, co chciałem. Jak zobaczyłem po iluś tam sesjach, że to nie idzie do przodu, powiedziałem, ej, Krzysiek, zdziel mnie, bydlaku. I umarłem. I udało się po prostu. Też pracowałem nad tym, żeby dać jakieś podwaliny pod to, że był research tego karmienia, jak energię, jak tu, tego. I potem jak się przydarzyła okazja, żeby drugi symbiont, no to go wziąłem i jakoś to po prostu skupiłem się nad tym, żeby wątek mojej postaci przerobić i żeby doszedł do końca i ja akurat tutaj jestem zadowolony.
Przypomnij mi, bo to nie jest tak, że siadając do gry mieliśmy w głowie, że cię uciukamy i ten. To
ja to gdzieś, miałem w głowie.
Ty to miałeś w głowie, tak. Okay.
Tak, bo ja wszyscy stworzyliśmy swoje gatunki i nimi graliśmy, a ja grałem człowiekiem, do którego był przyczepiony ten gatunek, który nie miał za dużej roli. I jakby w założeniu ja stworzyłem ten gatunek z myślą o tym, że Malf przejmie kontrolę w pewnym momencie. I myślałem, że to będzie szybciej niż później. Więc ja wymyśliłem Klementynę pod to, żeby ona umarła.
No i bardzo dobrze.
Czemu musiałeś ją robić tak hot? Gdybym o tym wiedziała, to bym się w niej nie zakochiwała. Trzeba umrzeć na koniec.
Tak działają największe miłosne dramaty we wszechświecie.
To prawda.
Gdybym wiedział, że to się tak skończy, to bym się nie angażował.
No dobra, to była krótka piłka, więc został nam wariant. Niezłomny wariant.
Tak, ja pamiętam, że przy tworzeniu warianta bardzo, bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy mam stworzyć takiego stereotypowego architora, czy stworzyć architorów, a potem stworzyć architora, który zasadniczo, któremu nie leży cała, że tak powiem, kultura architorów, tylko że wtedy to jest
klasycznego bohatera gry BioWare.
Tak, no, dokładnie, tylko że wiesz, wtedy to jest takie, że okay, najpierw trzeba wytłumaczyć, czym są architorzy, jakby czym się charakteryzują, a później w kontraście do tego zbudować całą postać. I ostatecznie jakby wariant jest w takim trochę rozkroku, gdzie jakby trochę jest, trochę nie jest, jakby jest trochę bardziej, że tak powiem, zainteresowany zewnętrznym światem niż typowy architor prawdopodobnie i trochę bardziej indywidualistyczny. No przy czym też nie mam... To też trochę, nie wiem czy wybrzmiewa, biorąc pod uwagę, że najważniejszym drugim architorem, architorką jest uparta tonacja, która jakby jest jeszcze bardziej nietypową architorką, właśnie ze względu na to, że jakby zupełnie, jakby architorzy są skupieni na jakby swojej społeczności, pomaganiu swojej społeczności, jakby uparta tonacja zupełnie... Tutaj nam wywaliło nagranie, ale ja mówiłem o tym, że uparta tonacja też nie, jeszcze bardziej nie jest typową architorką niż wariant, więc jakby tak trudno mi było na zasadzie, jakby społeczeństwo architorów musiało zostać trochę w tle i jakby nie zostało do końca wyjaśnione.
Że społeczeństwo architorów przede wszystkim jest trzy systemy gwiezdne, jeśli nie więcej, dalej i to był problem.
No właśnie.
Ponieważ też mówiliśmy o tym, że oni są jakby po Ksarianach mieli być najrzadszym gatunkiem, więc ja nie chciałem wrzucać zbyt wielu architorów, więc ostatecznie poza upartą tonacją w kadrze było jeszcze dwoje, gdzie pierwszy był pilotem w bandzie Koralien i Kamil miał jakiś felerny rzut na interakcję z nim, więc ona po prostu wyszła bardzo krótko i niezręcznie. A potem pojawiła się radosna poszetka w tym Pałacu Republiki nad Trza i ją jeszcze chciałem wepchnąć przed końcem. Mówię o tym więcej w omówieniu finału dla patronów, ale tam ja miałem jakby poza wydarzeniami losowymi, ja miałem też jakby scenki, które chciałem wprowadzić, żeby tam jakby właśnie pokazać jakąś postać, przypomnieć ją albo powtórzyć coś do przodu, dać wam podpowiedź, co jeszcze można zrobić w ramach tego finału. I miałem kilka takich scen zaplanowanych, one miały się rozegrać na Tcha, tylko tam były te obrady różnych fakcji Tcha, które przez dwa odcinki ciągnął NPC i nie było tam postaci, z którą mogłem rozegrać taką scenę. Więc jak w końcu w trzecim odcinku finału bodajże Iris tam przyszedł, żeby popchnąć te negocjacje, tak już byliśmy tak blisko końca, że stwierdziłem, nie, dobra, obcinam to, nie będę tego teraz wpychał, to już nie ma sensu. Więc radosna poszetka miała być jedną z postaci, które chciałem jeszcze przypomnieć przed końcem, ale nie było na to miejsca.
Jasne. Ja też przyznam od razu szczerze, że jakby nie miałem dobrego pomysłu na niezłomnego warianta jakby jako postać na takim osobistym poziomie. On zawsze był takim trochę insertem dla, nie wiem, pewnego sposobu punktu widzenia. Jakby ja lubię warianta, jakby lubiłem nim grać, ale jakby też widzę, że zabrakło mi jakby jakichś takich właśnie dobrego, wiesz, nie wiem, czy to sekretu, który mógłby wyjawić, czy jakiegoś właśnie wątku osobistego, który mógłby się pojawić.
Wymyśliłbyś dobry sekret i trzymałbyś go 22 odcinki, na co to komu?
Tak, ale wiesz, po prostu nawet jakiś osobisty wątek, czy cokolwiek takiego, że po prostu troszkę wariant zostaje zawsze. Chociaż może to i dobrze dla niego, że zostaje zawsze takim trochę ponad wszystkim po prostu trochę z boku obserwującym. Niby jest taka rola dla takiej postaci w różnych historiach. Nie wiem, czy to się sprawdza w RPG-ach, może niekoniecznie, ale w sumie się dobrze bawiłem. Jakby wariant jest specyficzny.
No głównie, znaczy, główny pomysł... Ujmy to tak, jakby tak jak w klasycznym dungeon crawlu potrzebujesz tej postaci, która będzie supportem i healerem, to w wątkach fabularnych jakby też potrzebujesz postaci, która po prostu tam będzie, jakby, żeby ktoś inny mógł się z nim wygadać na przykład. To właśnie, jest to miejsce.
To był mniej więcej taki pomysł, tylko że też później się okazało, że trochę się dublujemy, bo ja miałem takie, że okej, wariant będzie tym kaznodzieją, więc właśnie będzie taką postacią, do której jakby można przyjść, pogadać o rzeczach, wiesz, o życiu i śmierci, wiesz, i po prostu o świecie i tak dalej.
Ale kadm się wszystkimi czterema łokciami rozepchał na kozetce i zrobił się psychoterapeutą okrętowym.
Znaczy, nie, kadm nie był kimś, komu można było się wygadać. Kadm przychodził i uświadamiał komuś, że ma problemy.
On był odwrotnością psychologa.
No dobrze, kadm był pokładowym wampirem energetycznym, to dobrze, to też wymaga to.
Nie,
był po prostu obnośnym psychologiem. Po prostu wpychał ci terapię, czy chcesz, czy nie.
Nie masz problemu, a chcesz mieć? Mam 3/4 gratis.
Ej, obserwowałem cię i chyba masz z tym dużo problemów, prawda? Prawda? Nie, w porządku. Ej, ale widzę cię. Na pewno masz problemy z tym.
No dobrze. Ja miałem NPC-ów, którzy byli dla mnie ważniejsi. Jakby bardzo chciałem, żeby zrobili wrażenie odpowiednie. No i pierwszą wśród nich była na pewno uparta tonacja, bo wiedziałem, że wywalę ją w kosmos na resztę kampanii. Więc jakby potrzebowałem, żeby zrobiła wrażenie. Dlatego jeszcze odwiedzam was na szafirowym grocie, żeby się przypomnieć.
Ale to jest jeszcze jedna kwestia taka, że w moim mniemaniu było takie, że wariant ma bardzo taką skomplikowaną relację z upartą tonacją, bo z jednej strony jest właśnie tą osobą, z którą jakby jest najbliżej związany, z którą jest najbliżej w tym systemie, jakby w tej okolicy poza Circumluną, ale też
w pewnym stopniu... Kto to jest Circumluna?
Słucham?
To jest Circumluna?
To jest system, z którego pochodzą architorzy.
A, okej.
Ale tak, jakby on nigdy się nie pojawił w kadrze.
Dwa i pół roku, dowiedziałem się.
Więc jakby, ale też wariant nie ufa jej w pewnym stopniu, jakby uważa, że ma jakby... ma podejście niegodne architora w pewnych sprawach i ma do niej dużo żalu w wielu kwestiach. No ale uparta tonacja znika na całą kampanię, więc to też nie ma nigdy okazji, żeby wybrzmieć. Ale to też było bardziej w mojej głowie, no to nie jest coś, o czym bardzo mocno rozmawiałem z Krzyśkiem, więc to też nie jest niczyja wina.
Tak, no drugą taką postacią była Coralien Vahara, która jakby co prawda po tej pierwszej połowie kampanii jest już tylko o niej mowa, ale już jej nie widzimy w kadrze, ale potrzebowałem jej, żeby tam na początku była... Ona nie była antagonistką, tak? Ale lecieliście tam z założeniem, że prawdopodobnie ona jest antagonistką, więc potrzebowałem, żeby była taka trochę nieprzenikniona, to za duże słowo, no bo jakby żeby był potencjał na to, że faktycznie jest waszym przeciwnikiem. Nie wiem, czy teraz, nie wiem, półtora roku po tym, jak ostatni raz graliście z nią jakąś scenę, macie o niej jakieś przemyślenia jeszcze, czy to już przeszłość? Myślmy o przyszłości.
Nie wyrywajmy się.
Nie wszyscy naraz.
Ale o upartej tonacji?
Nie, o Koralien.
A, sorry, Boże, jakoś mi przeskoczyło mózg. Nie, ja ją lubiłam. Zawsze lubię Women in Power, więc chciałabym ją jeszcze zobaczyć kiedyś. I czy She's One of the Good Guys, czy raczej ma jakieś ukryte devious plany?
Znaczy, ja od początku zakładałam, przy tym jak uparcie ona się, że tak powiem, trzymała przy domku królowa korsarzy, a nie że piraci, to miałam poczucie, że to jest właśnie taka tough but fair pirate queen, przepraszam, królowa korsarzy, więc od początku zakładałam, że da się do niej przemówić, plus tak jak Ania mówi, we love a woman who can step on me. Kadm tutaj nie jest żadnym wyjątkiem i on chyba na koniec tej przygody mówi Koralien, że jakby kiedyś, że tak powiem, chciała jego towarzystwo, to wystarczy słowo, and he was serious. Jakby Koralien powiedziała, Kadm, czy możesz tu przylecieć, to ułamek sekundy and he's there. Bo po prostu she's cool.
No tak, kiedy mówię, że to były dla NPC
tylko,
ważne,
że Kadm
dla
potrzebuje
mnie
potem 24 godziny, żeby stwardnieć.
I still... 2 lata później ja wciąż nie wiem, skąd to się wzięło.
To się po prostu wzięło z tego, że kiedy tworzyliśmy twoją postać, to się wzięło z założeń, że Coriolis będzie dużo bardziej mechanicznie rozgrywany i będziemy często w sytuacjach zagrożenia, ludziki, figurki na mapce i w ogóle.
Tak,
i
że ja nie mogę przyjmować...
Będziesz pstrykać palcem i z tury na turę zmieniać postać, to jest to zbyt potężne i muszę to ograniczyć.
Tak, tylko że w mojej głowie to było na zasadzie, w związku z tym to nie będzie tak, że możesz to robić wielokrotnie w trakcie jednej sceny i nigdy nie... Moim zdaniem nigdy nie były podane ramy czasowe, więc ja założyłam, czyli mówimy o kwestii, nie wiem, godziny, no bo jakby... Godzina w momencie, kiedy mówimy o walce, może nie takie jak w DDG, gdzie każda runda to jest 6 sekund, ale jednak gdzie rzeczy dzieją się szybko, no to godzina to jest świat i ludzie, więc jakby to wciąż ma rację bytu. A potem jak zaczęliśmy kampanię, to nagle usłyszałam 24 godziny i miałam takie, co?
Jestem święcie przekonany, że ustalałem to razem z tobą.
Nic takiego nie pamiętam.
No
pamiętam.
Tak, ale wy nic nie pamiętacie z tego, co z wami ustalam.
Nieprawda.
Mamy bardzo małe muszki. Krzysiek, to ty jesteś prawda. Tak bardzo powerful niż my wszyscy razem wzięci. To jest... Ja jestem stale zachwycona twoim mózgiem i twoją pamięcią przede wszystkim.
Ja zapisuję ustalenia. Ja mam,
dokładnie
ja,
twojemu mózgowi
ja
przyjrzeć.
Ja też mam pliki o gatunkach i postaciach. Zapisuję
dobra,
rzeczy.
Nie ten.
Ja mam jeden plik, razie... w którym mam wszystko i ma dwie strony. Razem ze statkiem, który spisałem i to jest 1,5 strony.
Wracając tak do moich NPC-ów. Kiedy mówię, że miałem kilka postaci, które były dla mnie ważne, nie chodzi o to, że to były moje ulubione postaci, podziwiajcie je, tylko dlatego, że one były dla mnie ważne fabularnie, pełniły rolę w kampanii i tak dalej. I trzecią z tego tercetu była księżniczka Avit Chavako z pierwszej iglicy, która... I tutaj czułem, że mam podgórkę, bo wiedziałem, że ona musi być ważna w finale ze względu na to, jak trzakwa staną się ważni w finale, a jednocześnie to był przedostatni scenariusz, jakby dopychałem ją na ostatnią chwilę. I tu znowu mysz mi pomogła, bo Kadm z nią wchodził w interakcję, więc mam nadzieję, że udało mi się w miarę naturalnie przedstawić tę naiwną idealistkę i tak dalej.
W sumie jak się nad tym zastanowię, to tak, Koralien i z Avicią Kadm tańczył, z obiema tańczył na balach. Wiemy z fabuły, że znał również babkę Aviczy, bo to się pojawiło, a w finale dowiadujemy się, że prawdopodobnie miał do czynienia z kimś z Red Sunów, którzy też są przecież u władzy na jednym z księżyców.
Na jednym małym księżycu 5 systemów gwiezdnych dalej, ale tak.
No tak, ale ja po prostu to są już 4 sort of women in power, jak jeszcze dodać do tego upartą tonację, jakby pod którą pracował. I think Kadm has a type.
I think we as a lewacka banda mamy type.
To jest już na
nasze oficjalne. Jesteśmy 2 kroki od zostania nazwa. Netflixem.
Netflix wcale nie jest taki lewacki.
Ale ma tendencje, jeśli chodzi o postaci główne.
Zależy z kim porozmawiasz.
Yeah.
Fair. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że z NPC-ów ubóstwiam Leyondera. He can do no wrongs.
Leyonder.
Dobra, okej.
Jest spoko.
I'm simple. Brzmi jak jądra.
Leyondra.
Leyondra.
No Leyonder, no. I get it. Ja wiem, o co Rafałowi chodzi, ale wciąż.
Tak, Krzysiek.
Wow.
That's me.
Pewnie zastanawiacie się, skąd się tu wziąłem.
No dobra, może przejdźmy do mechaniki, bo już sobie porozmawialiśmy długo o kwestiach fabularnych, inspiracjach i w ogóle. Ale to jest RPG, muszą być kostki. No ja wybrałem nam system Coriolis The Third Horizon wydawnictwa Free League Publishing.
Autorstwa Bandy Szwedów.
Głównie, ponieważ miałem w głowie, że będziemy wykonywać wiele misji, z których niektóre będą niebezpieczne i mam oficer od spraw bezpieczeństwa, to będą strzelaniny, więc szukałem systemu science fiction z taktyczną walką. Coriolis ujął mnie punktami akcji i możliwością przyjęcia XCOM-owego Overwatcha. Nawet nie jest XCOM-owy Overwatch, bo trzeba wyznaczyć kod 90 stopni. To jest w ogóle wow, turbo taktyczne, okej. Okay. No dobra, ja zabezpieczam korytarz. Dobra, o nie, zajdą mnie od tyłu, będą mogli do mnie bezkarnie strzelać. To mi się podobało. Ponieważ kiedy to zaczynaliśmy, zakładałem, jeśli chodzi o nasze kwestie produkcyjne, jak powstają sesje na podsłuchy i tak dalej, zakładałem, że wrócimy do waszej piwnicy i będziemy siedzieć nad mapką, którą będę mógł wam pokazywać. Nie zrobiliśmy tego. Pozostaliśmy przy grze przez internet. A z jakiegoś powodu mam wrażenie, że kiedy gramy na żywo, to jest czysto teoretyczne, bo już tego nie robimy, ale przy grze na żywo jakby mapka i figurki to jest wtedy rekwizyt, który to jest tylko podpórka dla wyobraźni. Natomiast kiedy jesteśmy oddzieleni ekranami i kilometrami odległości, to mapa na ekranie to już nie jest podpórka dla wyobraźni, tylko po prostu zmieniamy to w kiepską grę komputerową.
Jest coś w tym.
Dużo ważniejsze staje się wtedy to, co widzi się na ekranach, od tego, co mówimy. RPG przestaje być rozmową. I jakoś wzbraniałem się przed tym. A potem też jakby zobaczyłem, jak naprawdę wychodzi nam gra w Astrofanka i jakby obciąłem planowane strzelaniny istotnie.
W której sesji, 8 czy 9, była ta moja walka w korytarzu z sablem?
To chyba była 8, bo 9 to 8. jest downtime po pierwszej
to jako historii. Ekspertka od broni, od walki dystansowej dopiero na 8 sesji miałem okazję pierwszy raz walczyć z kimś. Dobra, Leyonder był wcześniej wręcz, tak? Ale...
No właśnie, Leyonder był chyba już w 6 prawdopodobnie.
Znaczy tak, ja to już gdzieś mówiłem, ale to być może było prywatnie, tylko że jakby Astrofunk był trochę obciążony tym, że to było taki trochę bardzo się skupiliśmy na tym, czym byśmy chcieli, żeby to było, nie zwracając uwagi na to, kim jesteśmy i do czego to zawsze będzie zmierzało, jakby w jaki sposób gramy. I że to miało być taki, że to bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy w Astrofunku na zasadzie kontrastu do Ghostpunka, że właśnie Ghostpunk był dużo bardziej jakby narracyjny i improwizacyjny ze względu na to, jak działają w Blades in the Dark. To właśnie to Astrofunk będzie trochę bardziej taktyczny, trochę bardziej mechaniczny. A potem tak naprawdę i tak graliśmy w to, tak jak graliśmy w Ghostpunka, tylko z mechaniką, która nas ograniczała pod tymi względami w paru miejscach.
No, ty chyba byłeś najbardziej wokalny w kwestii swojej palącej nienawiści do mechaniki Coriolisa.
O, to ja może tego nie robiłem w twarz tobie. Jeżeli uważasz, że Kamil był...
Czekaj, Rafał, myślałem, wydawało mi się, że słyszałem, że mówisz, że to jest spoko, że daje możliwość i że jest całkiem fajna ta mechanika. to jeśli ty równie negatywnie reagowałeś, to naprawdę przegapiłem.
No to ewidentnie musiałem to mówić za twoimi plecami.
Okej.
Rafa.
No dobra, okej. Okay, nie, ale...
Komunikacja, halo.
Nie, no, słuchajcie, to nie jest moja gra, jakby nie boli mnie, że krytykujecie Coriolisa, ale to porozmawiajmy o tym. No, jakby Kamil nie krył się z tym, że nie lubi tego, że sukcesy są tylko na szóstkach. Ma przez to poczucie, że jak mu coś nie wychodzi, no bo to w tym systemie nigdy nic nie wychodzi, a jak wyjdzie, to nie ma z tego satysfakcji, bo to przypadek.
Coś w tym jest.
Było bardziej już na tym naszym finale z The Quiet Ear.
Dużo bardziej właśnie mi to przeszkadza w trakcie normalnej gry, ponieważ to oznacza, że każdy rzut, który nie jest na twoją główną, najlepszą umiejętność, prawdopodobnie skończy się porażką, więc jakby szansa na to, że możesz zrobić coś wbrew jakby typowi, czy że nagle spróbujesz coś zrobić i może ci wyjdzie akurat, praktycznie się nie zdarza.
Dobra, poczekaj. To ja tutaj już muszę się wbić z komentarzem z mojej strony, bo musimy porozmawiać o punktach ciemności. Bo ja mam z nimi problem. Mój główny problem jest taki, że podręcznik nie wyjaśnia dobrze, do czego one mają mistrzowi gry służyć. Znaczy jest tabelka, na co można je wydawać, ale niektóre z tych rzeczy są... Okej, no jeśli zmuszę was do przerzutu, to będę wredny, ale przerzucicie i może jeszcze wyjdzie wam lepiej. No. RNG, no, losowe numery, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jest tam, że mogę wydać 3 punkty, żeby w trakcie walki skasować wam udany atak. To jest tak wredne, że nie zrobiłem tego nigdy, bo jakby wydawało mi się to absurdalne. Ale też, i tutaj jest mój największy problem, w tej tabelce mamy powiedziane, że ja mam wydawać punkty ciemności, żeby wprowadzać wam komplikacje. I przykładem jest, nie wiem, coś w rodzaju tam przybiega strażnik. I to już mi wywraca do góry nogami, bo to nagle, co to znaczy? Czy to znaczy, że jeśli cokolwiek złego ma się przytrafić, jakikolwiek zwrot akcji, że o, będziecie mieć pod górkę, czy ja mam teraz wydawać punkty ciemności? Bo podręcznik do Coriolisa zawiera również przykładową przygodę, gdzie są takie rzeczy jak na zasadzie, że o, teraz przybiega strażnik i tam nie ma, więc musisz wydać punkty ciemności. Nie, teraz przybiega strażnik, bo tak jest w scenariuszu. Wiedziałem, jakby 2 lata prowadziłem tę grę i nie wiem.
To jest strasznie.
Jak miałem za dużo tych punktów ciemności, to je wydawałem, że o, teraz lecą statki Parhelionu. Jakby wydaję na to punkty ciemności. Też, żebyście wy się poczuli lżej, że ja nie mam ich 6 czy 7, bo teraz wydam 3. Bo też mam wrażenie, że wy byliście strasznie, że strasznie was przerażało to, ile ja mam tych punktów ciemności. Podczas gdy ten system zakłada, że wy będziecie przerzucać każdy rzut praktycznie. Jakby jest tabelka prawdopodobieństwa, która mówi, że rzucając 4 kostkami, jeśli wykorzystacie przerzut, powinno wam wyjść tam w 60-kilku% rzutów statystycznie. Bo nagle to nie jest rzut 4 kostkami, tylko praktycznie 8, więc 1/6 w 2 rzutach na 3 będzie. Więc ten system zakłada, że wy będziecie przerzucać na lewo i prawo, a wy się strasznie tego baliście.
Ale, no właśnie, ale to jest właśnie problem z tym systemem, że on nie bierze pod uwagę jakby psychologii, ten jakby ktoś sobie to wyliczył na kartce, że jakby te przerzuty będą taką stałą częścią i wtedy te numerki mają sens, podczas gdy jakby psychologicznie to jakby sprawia, że my właśnie nie chcemy korzystać z tych przerzutów, w związku z czym każdy rzut jakby sprawia, że czuję się źle rzucając kostkami, bo wiem, że nie wyjdzie i będę musiał użyć przerzutu, który być może też nie wyjdzie, nawet jeśli z przerzutem będę miał 66%, to naprawdę nie jest dużo. To jakby w kontekście tego, co ja chcę robić jako postać i ile ja mam rzutów na sesję, szansa, że 1/3 z nich nie wyjdzie, jakby sprawia, że to jest naprawdę kiepska sytuacja. Ale wiesz, ale sprawia, że ja po prostu nie chcę tych przerzutów robić. Albo się wstrzymuję, albo zastanawiam się, że zostawiam je na naprawdę ważne sytuacje. I to po prostu sprawia, że zamiast nas stawiać w jakichś trudnych sytuacjach, to po prostu sprawia, że się poddajemy. No, Myszu?
Znaczy, bo Kamil ma ciekawy, że tak powiem, ciekawą myśl z tą psychologią, bo zaczęłam myśleć o przerzutach na przykład w kontekście Vampira nowej edycji, gdzie, znaczy w starej chyba też to było, że za wydając punkt siły woli można tam chyba do trzech kości nieudanego, znaczy w sensie do trzech kości, które miały niższy wynik niż ten, który ci daje sukces, można przerzucić. No w każdym razie tak jest w nowej edycji, a przechodząc od tego, jak było w starych. Ale wydajesz jakby swój zasób, który potem po long reście tam do jakiegoś poziomu odzyskujesz. I to jest zupełnie inna psychologia.
Punkty siły woli nie wracają po long reście. Punkty siły woli wracają, gdy grasz zgodnie ze swoim tam archetypem.
Ja mówię o nowej edycji, Krzysztofie.
Ja też.
Piątej edycji.
Nie, ty nie mówisz o nowej edycji, ty nie grałeś w nową edycję.
Ja gram obecnie w piątą edycję, jak chyba pamiętam. Znaczy, pamiętam o tym dlatego, że my aktywnie zapominamy o tym, że po long reście nam się odnawia siła woli i potem się zastanawiamy, czemu jej nie mamy. I właśnie nam brakuje do przerzutów. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy wydajesz jakby swój zasób, który ci się systematycznie odnawia, to jest zupełnie inna psychologia niż danie zasobu mistrzowi gry. Znaczy, rzeczywiście, Krzysiek, jak teraz o tym mówisz, że ten system najwyraźniej jest skonstruowany tak, że my praktycznie każdy rzut z założenia mamy przerzucać, a ty, żeby apparently, jak niekonsekwentnie twierdzi podręcznik, nawet żeby nam wrzucić nagle strażnika, musisz wydać punkt ciemności, to się wtedy wyrównuje, jakby wtedy ta matematyka ma sens, ale ponieważ żadne z nas nie do końca wiedziało, jak to ma funkcjonować i nie grało z takim założeniem, no to jedna z najwyraźniej podstawowych jakby mechanik systemu stała nam okoniem. No i stała tak okoniem przez 22 sesje, nie?
Ja tutaj też muszę zaznaczyć, że myśmy nie wykorzystywali całej mechaniki tej gry. Abstrahując od walk w kosmosie, gdzie jakby to jest inna rozmowa, ale jakby na początku powiedziałem wam, że wywalamy system reputacji, który ma Coriolis, bo on by bardzo nie pasował do naszej gry. W skrócie to wygląda tak, że te wszystkie rzuty przeciwstawne na manipulacje, tam obie strony dostają bonus lub karę, zależnie od różnicy pozycji społecznej tych postaci. Tylko, że to było absurdalne, bo na przykład nie było tam tak naprawdę... Przestępcy i źli ludzie mieli ją niższą, w sensie pozycję społeczną. I niby jest powiedziane, że jak ktoś jest bossem półświatka czy coś, no to dobrze, to on ma jednak wysoką, ale de facto generalnie oni będą mieć niższą i to nigdy nie miało dla mnie sensu, jakby to było po prostu dziwne. No ale też jakby od początku wiedziałem, że bycie dyplomatami wysokiej rangi, rozmawiającymi z ludźmi, innymi ludźmi wysokiej rangi, więc jakby nie ma sensu się w to bawić, a poza tym to są negocjacje, to nie ma tak naprawdę znaczenia, że przyjdzie do was ktoś, kto będzie miał jedną gwiazdkę w kołnierzu więcej niż wy, jakby wciąż rozmawiacie z równych pozycji mniej więcej. Więc wywaliłem to w cholerę i nigdy z tym nie graliśmy, natomiast nominalnie graliśmy z systemem tych punktów umysłu, które są tymi drugimi HP-kami. I też nigdy z tego nie skorzystaliśmy, bo to jest bez sensu, bo tam jest broń, znaczy strzelając z broni można zadawać rany i wydawać dodatkowe sukcesy na inne efekty. I jednym z tych innych efektów jest zastraszanie, żeby zbić punkty umysłu, bo wiesz, jak wyzerujesz komuś pulę punktów umysłu, to on jest załamany i przestanie walczyć. Ale żeby to zrobić bronią, i tak musisz go trafić, co zadaje mu obrażenia, więc nie ma żadnego powodu, żeby nie wykorzystać tych dodatkowych sukcesów na dodatkowe obrażenia fizyczne, zamiast tego ładując mu to w drugą pulę. Nie ma to żadnego sensu, żeby to robić, więc nikt tego nie robił, więc jakby przestaliśmy z tego korzystać, w sensie przestałem w ogóle myśleć o tym, żeby to wykorzystywać. Co prowadzi mnie do pobocznej kwestii. Ale znowu, wybierając Coriolisa, podobały mi się jakby możliwości taktyczne, które będzie oferował w walce. Wiesz, cała tabelka broni z wadami i zaletami. Broń ma różne statystyki, jakby te dają bonus do trafienia, te zadają większe podstawowe obrażenia. No i oczywiście one są też zróżnicowane tym, ile trzeba wydać sukcesów, żeby mieć krytyka. Co oznacza tylko, że nie ma żadnego sensu, żeby ktokolwiek strzelał z czegoś, co kupuje krytyka dwoma sukcesami zamiast tylko jednym. Jakby najmniejszego. Nie ma sensu, jakby ja dawałem to przeciwnikom, tak na wszelki wypadek, żeby was przypadkiem nie zabić krytykiem, ale nie było jakby żadne z was nie miało żadnego powodu, żeby korzystać z broni, gdzie krytyk będzie kosztował 2 sukcesy zamiast tylko jednego. Jakby po prostu całą tę tabelkę trzeba by wywalić i napisać od nowa z założeniem, że krytyk kosztuje podstawowo tyle i tyle. Nie ma sensu, żeby to zależało od typu broni.
No tak, no bo jakby kto by sobie dobrowolnie strzelał w stopę poza jakimś masochistą? Bez sensu.
Nikt.
Znaczy, no właśnie.
Zwłaszcza, że krytyki jakby tutaj są kończące walkę i to w bardzo dużej ilości. To nie jest tak, że to jest bardzo nikła szansa tego, że zakończysz walkę, w związku z czym musisz myśleć o tym, czy bardziej ci się opłaca jednak stopniowo dodawać kolejne obrażenia i iść w tę stronę. Czy liczyć na to, że uda ci się przypadkiem pokonać przeciwnika krytykiem, podczas gdy jakby połowa tych opcji praktycznie wyłącza przeciwnika z walki.
Jedna trzecia to już jest utrata przytomności albo przynajmniej oszołomienie na rundę.
Ale od połowy tak bardzo ogranicza ci możliwości, że właściwie możesz zlekceważyć tę postać już dalej w walce, bo niewiele ci zrobi.
Tak. Tak, masz absolutną rację. Więc tak, no, Coriolis wyglądał fajnie na pierwszy rzut oka i gdybyśmy wszyscy mieli 5 razy więcej czasu niż mamy, to może zrobilibyśmy playtest przed podjęciem tej decyzji.
Okej, okay, czyli rozumiem, że w połowie grania w drugi sezon Ghostpunka zrobimy lato z Astrofunkiem, gdzie wypróbujemy 3 inne systemy science fiction na kolejną kampanię Astrofunka sezon drugi.
Się okaże.
Albo trzeci świat.
Oh god. Znaczy no ani świat będzie trzecim światem, to już wiemy.
No ja Power Jazz jest trzecim światem, więc teraz musimy już myśleć o czwartym świecie.
Czwarty.
Anna Pop.
No ja bym... Anna Pop. Ja bym chciała... wiecie co, nie wiem, czy da się to nazwać jakimś rodzajem muzyki, może folk, czy coś w tym stylu, no bo to jest klasyczne, generyczne fantasy. Więc...
Ja mam w głowie różne kombinacje, że tak powiem, tytułów związanych z muzyką. Jeden już jest zajęty na coś, co ja kiedyś poprowadzę, ale wymyślimy coś. Kierunek folk mi się podoba, coś z tym wymyślimy.
Jeszcze kwestia mechaniczna, którą chciałem poruszyć.
Ork folk.
To akurat był mój problem z Coriolisem od samego początku i może powinienem był pomyśleć, że to jest jakiś tam dzwonek ostrzegawczy. A to jest system, który tak naprawdę nie pozwala stworzyć zróżnicowanych postaci. To znaczy, on nie ma klas, to nie jest problem. Ja w zasadzie lubię systemy, które nie mają klas. Dopóki potem można coś ciekawego zrobić z taką postacią. Tymczasem tutaj jest lista umiejętności, do których wszyscy macie dostęp i lista atutów. Tylko, że kurczę, większość tych atutów jest strasznie nijaka. Znaczy tam są atuty, nie wiem, tam masz rękę do technologii i to ci daje +1 do rzutu na technologię i +1 do rzutu na inną umiejętność i to jest atut.
Znaczy, no...
jakby atuty, które naprawdę coś dużo dają, no to Iris chyba miał rozpoznawanie, czy ktoś kłamie, to jest zawsze fajne. Wariant miał wylosowany z ikony ten jeden, który pozwalał ci zmieniać detal w scenie, czyli wpływać na otaczającą cię rzeczywistość, tylko opis atutu mówi, to nie może być istotny detal, co od razu wyrywa kłytę tej umiejętności.
Z kolei druga umiejętność, którą miałem właśnie, że tak powiem, z klasy, to było to, że mogę stworzyć przedmiot, który później mogę właśnie wykorzystać do jakiejś jednej akcji technologii, tylko że to znaczy, że muszę go przygotować wcześniej, bo jeśli tego nie przygotuję wcześniej, jakby nie będę wiedział, muszę mieć pomysł na to, jakby do czego wykorzystam ten przedmiot już wcześniej, bo inaczej albo muszę powiedzieć na zasadzie, że okej, to teraz tworzę przedmiot po to, żeby on mi dodał dodatkowe kostki do następnego rzutu, który od razu zaraz wykonam. I to jest takie trochę nijakie, jakby w żaden sposób, albo po prostu muszę kompletnie dokładnie mieć zaplanowane, jak się wszystko dalej potoczy, albo to jest po prostu dodatkowy rzut na technologię, który ma szansę mi dodać kostki na kolejny rzut, ale też musiałbym mieć czas na to, żeby coś zbudować, no więc jakby nie bardzo wiem, jak z tego korzystać.
Tak, no więc tam jest trochę fajnych atutów, ale większość z nich to są właśnie, wiesz, albo płaski bonus do umiejętności, o, kalka z angielskiego, przepraszam, albo stały bonus do jakiejś umiejętności, co jest jakby strasznie mało, nic nie mówi o postaci. No tak, mam smykałkę do technologii. Wow. Albo jakaś umiejętność, z których większość była też taka nieciekawa. Próbowałem temu zaradzić. Tak? Przed kampanią napisałem wam w związku z tym playbooki i tutaj chyba muszę się przyznać do kolejnej porażki, bo poza Klementynę nie korzystaliście z nich szczególnie, więc no chyba, nie napisałem wam dobrych umiejek.
Tak, ja mogłem przyzwać kogoś ze służby ochrony na dane miejsce i mogłem kogoś zasłonić w trakcie walki. Moje dwie pierwsze walki, pojedynki, jeden na jeden.
No znowu, pisałem to, kiedy założenie na tę kampanię było inne. Myszu, czy ty przez całą kampanię choć raz skorzystałaś z któregoś ze swoich umiejętności?
Właśnie, znaczy inaczej, ja patrzę na pełną moją listę wszystkich talentów, łącznie z tymi playbookami, które mi Krzysiek wymyślił. Ja korzystałam nagminnie, jak tylko mogłam, z Beautiful, czyli tego plus 2 do manipulacji.
To jest Coriolisowy.
To jest Coriolisowy. Z pozostałych nie skorzystałam ani razu, włącznie z tym, że jeden po drodze żeśmy z Krzyśkiem wymienili, bo stwierdziliśmy, że jest bez sensu, bo w ogóle nie, z niego nie korzystamy, bo on tam coś pomagał zmniejszyć chyba stres zdobyty przez inną postać właśnie na zasadzie
tego
takiego...
No tak, ale to chodziło właśnie o te punkty umysłu, których nie używaliśmy.
Nie korzystali. Widzę, że my mamy tę grupową naszą umiejętność, A Friend in Every Port, z której nie skorzystaliśmy chyba ani razu. Ja wiem, że ona była za punkty czynności, ale chyba nie skorzystaliśmy z niej ani razu. Miałam The Dancer's Talent, który mi pomaga uniknąć nadchodzącego ataku. Kadm nie walczył i walczyliśmy, jak wszyscy przyznajemy, wyjątkowo mało. I raz wykorzystałam ten przebłysk, który żeśmy z Krzyśkiem wymyślili, to w trakcie walki w labiryncie z żywopłotów. Natomiast playbooku nie wykorzystałam praktycznie ani razu i teraz jak na to patrzę, to nie rozumiem dlaczego, dlatego że jeden to był żywa encyklopedia, który jakby... ponieważ Kad ma tak dużą wiedzę,
Zerżnąłem go chyba z playbooka z Dungeon Worldu, że kiedy zjawiasz się w miejscu, w którym już kiedyś byłaś, możesz ode mnie zażądać odpowiedzi, jak to miejsce się zmieniło od twojej ostatniej wizyty.
Znaczy, żywa encyklopedia to było tak, że posiadam rozlogą wiedzę z różnych dziedzin, więc wiem, gdzie szukać informacji w każdej sytuacji. Mam łeb jak sklep, mam dużo wiedzy i raz na sesję mogę otrzymać mistrza gry informacje bardziej tajną, ezoteryczną, egzotyczną i tak dalej. I z tego nie korzystałam, bo chyba mam też wrażenie,
Mam wrażenie, że raz to przywołaliśmy, ale to mogło być jeszcze w pierwszej połowie kampanii.
Może, a wieczny tułacz to było to, że ponieważ tak dużo podróżuję i tyle ludzi poznałam, to jeżeli spotykam kogoś, czyjej historii już raz wysłuchałam, to dostaję plus jeden do interakcji z tą postacią. Ale też miałam... Nigdy. I to jest śmieszne, dlatego że przecież mi tak zależało na tym, żeby podkreślać, że Kadm jest niemalże jak ten taki fanoniczny wujek elf z fantasy, który przyjeżdża, co 10 lat przyjeżdża ten wujek drakon na święta i patrzy, o dzieci, jakżeście dorosłe, oni takie, o Jezus Maria, nie pamiętamy, kiedy ostatni raz cię widzieliśmy, on po prostu po 30, 50, 100 latach rodzina się w pewnym momencie przełapuje na tym, że hej, do nas co jakieś 50 lat przyjeżdża ten koleś, ten elf, czy wy wiecie, kto to jest? No, he's been in the family for years. I miałam w głowie po prostu taką wizję Kadma, że to jest ten taki wujek, który przyjeżdża do jakiejś rodziny raz na 10, 50, 100 lat czy ileś. I potem w ogóle z tego nie korzystałam, ale też mam jakieś takie poczucie, że myśmy się, Krzysiek, być może jakoś mało otwarcie między sobą komunikowali na zasadzie, bo ja miałam takie poczucie, że nie mogę powiedzieć z głupia Franc, hej, ja tu już kiedyś byłam i w jakiś głupi sposób czekałam na sygnały od ciebie pod tytułem hej, znasz to miejsce, albo już tu byłaś 300 lat temu, czy coś takiego. I gdzieś po prostu w tej próżni komunikacyjnej nie korzystałam z tej umiejętności.
No, ja założyłem, że to ty mi będziesz mówić, że Kadm już tutaj był 500 tysięcy lat temu.
No właśnie, więc mówię, to jest po prostu...
A potem miałem tyle na głowie, że zapomniałem cię indagować o to przy każdej okazji.
No więc mówię, to jest po prostu, jedno założyło, że drugie będzie to robiło i zostaliśmy w takiej próżni, więc to nie jest kwestia winy, to jest po prostu kwestia tego, że
jest kwestia nauczki na przyszłość.
Tak, znaczy nie, to absolutnie, z tym się zgadzam, natomiast konkretnie w kwestii mechaniki ja po prostu, są takie systemy, wszyscy wiedzą, ja o tym mówię otwarcie, dla mnie uczenie się, ja podchodzę do uczenia się nowych systemów jak pies do jeża, dla mnie to jest bardzo trudne i bardzo doceniam, jak cierpliwie i dokładnie Krzysiek na pewne rzeczy tłumaczy i przybliża, zwłaszcza kiedy wchodzimy w nowy system. Niemniej są systemy, od których ja się odbijam. I na przykład odbiłam się od Numenery, pamiętam bardzo intensywnie w kontekście tego, że zdrowie jest zasobem, który ja wydaję i bardzo mi to nie grało. A Coriolis mam wrażenie, że nie gra mi po prostu ogólnie, albo znowu myśmy być może grali w niego jako grupa z trochę nie takimi założeniami, biorąc pod uwagę konstrukcję systemu. I po prostu nie... Trochę nie obchodziło mnie mechanicznie też rozwijanie postaci. Za każdym razem, jak dostawaliśmy tam pedeki, żeby wybrać jakiś talent czy coś rozwinąć, to była jak droga przez mękę. Ja przeglądałam te talenty i próbowałam znaleźć coś, co jest fajne, albo coś, co mnie pasuje, coś, co mnie ekscytuje, i jakoś strasznie zazdrościłam Rafałowi tego, z jaką radością on podchodził do tego crunchu i do tych numerków i do tego minmaksowania, bo miałam takie, kurde, ja tego nie mam i mechanicznie mnie to nie interesuje. Więc jakoś się po prostu z Coriolisem rozminęłam. Bardzo liczę, że z Hart będzie inaczej, bo zwłaszcza po naszym, że tak powiem, one-shocie, mam wrażenie, że to jest mi bliższe.
Do zapowiedzi następnego sezonu mieliśmy przejść później, ale Mysz już wszystko powiedziała, więc równie dobrze możemy to zrobić teraz.
Chyba, że inni mają jeszcze coś do dodania o swoich...
Jeszcze coś o mechanice chcecie dodać?
Zakopmy to truchło i nie wracajmy do
Coriolisa.
Ale ja to mówię wyolbrzymienie komicznie, po prostu for comedic effect. Po prostu już nie rozgrzebujmy tej rany, ten Coriolis niech już zostanie za nami.
Osobną kwestią mechaniczną są oczywiście dwie gry, które wymyśliłem na potrzeby finału, czy raczej trzy gry, bo w jedną nie zagraliśmy, które wymyśliłem na potrzeby finału, ale mamy o tym, jakby większość omówienia finału dla patronów jest o tym, więc nie będziemy tego tutaj powtarzać, jakby przykro mi, schowamy to za paywallem, odsyłamy tam. A teraz przejdźmy do tego, co dalej. Kiedy to nagrywamy, do końca roku pozostały całe 2 dni, więc spoglądamy w przyszłość, rok 2024. Powrót Ghostpunka, już zapowiedzieliśmy, że to będzie, co prawda ukryliśmy to na samiuteńkim końcu jednego z odcinków Astrofanka i tylko w wersji wideo, więc sporo osób przegapiło, jak się okazało, ale tak, Ghostpunk powraca.
Ale robiliśmy też rebus co do tytułu drugiego sezonu Ghostpunka na naszym Discordzie, podsłuchane.pl/Discord, zapraszamy. Więc są już ludzie, którzy znają podtytuł drugiego sezonu Ghostpunka, który brzmi...
Tak, Ghostpunk Nocturne. Ghostpunk powróci, Nocturne objawi się w 2024, w pierwszym kwartale. Myślę, że na pewno zamkniemy się w pierwszym kwartale z początkiem tej kampanii. Nie będę podawał bardziej konkretnej daty, żeby tego nie odwoływać za miesiąc.
Lub 3.
Ghostpunk 2023, RIP.
Słuchaj, gdybyśmy nie zrobili lata z Ghostpunkiem, to Ghostpunk by wrócił w 2023. Lata z Ghostpunkiem nam wszystko przesunęło, ale przy okazji rozjaśniło nam wiele kwestii, ponieważ jak Kamil wspomniał, rozegraliśmy lata z Ghostpunkiem, żeby przetestować po pierwsze, znaczy nie przetestowaliśmy trzech systemów, bo jakby ani Steadfast and Rebellious, ani Fiasco to nie są systemy na kampanię, ale przetestowaliśmy Hard. I spodobało nam się, wiecie, więc lato z Ghostpunkiem pomogło nam wybrać system na następną kampanię i odwiedziliśmy 3 punkty na mapie tego świata, których nigdy wcześniej nie mieliśmy w kadrze, więc mieliśmy Rostfold, mieliśmy wolną flotę pływającą po Morzu Granicznym i mieliśmy Comterium. I wracamy do Comterium, przy czym do Comterium powróci zupełnie nowa drużyna, co oznacza, że Miasto Umarłych nie jest lekturą obowiązkową, aczkolwiek jest pierwszym miejscem, gdzie rozegraliśmy Hart, jest pierwszym miejscem, gdzie pokazaliśmy Comterium w kadrze, więc na pewno zawiera wartościowy kontekst, który warto znać, gdy już zaczniemy grać, gdy już zaczniemy wypuszczać Nocturna. Ale tak, nowe postaci, nowe klasy, nowe przygody. A ponieważ to jest Hart, Hard jest systemem, to jest zasadniczo narracyjny dungeon crawl, więc od razu założenia, możecie mnie z nich rozliczyć za 2-3 lata, założenia są takie, że skupiamy się na postaciach, to jest system, w którym walka ma duże znaczenie, więc będzie do niej dochodzić często. Przynajmniej więc, często jak na sesję na podsłuchu, zobaczymy co to naprawdę znaczy.
Więc moja postać chyba nie potrafi walczyć za bardzo.
Nie zdradzaj zbyt wiele na tym etapie. No ale jeśli słuchaliście Miasta Umarłych, no to wiecie, że tam tych walk rozegraliśmy co najmniej 3 w 2 odcinkach. To jakby to tyle, co w 2 lata Astrofanka. Więc myślę, że możecie się spodziewać dalej tej kontynuacji. To jest system napisany z myślą o sesjach horrorowych. Więc w ten sposób to będzie dla mnie nowe pole. Czy ja uzyskam horror w tej kampanii? Wątpię i szczerze mówiąc to nie jest moje założenie.
Z nami nie masz szans.
Moim założeniem, ale to nie jest tak, że ja liczę, że przestraszę graczy, bo jakby tego się nie da. Ale chodzi raczej o opowiadaną historię i to, co się dzieje w kadrze. Nie, moim celem jest raczej groza, coś między grozą i pulpą. Jakby komiksowy Hellboy jest dobrym wyznacznikiem tego, co tak. Mam w głowie, a co nam wyjdzie w grze, to się okaże, jak zaczniemy grać.
Tak.
I myślę, że na teraz wystarczy. Jakby, jak wiadomo, prezentacje postaci odbędą się w enigmatyczny sposób w tygodniach poprzedzających premierę, jak to mamy w zwyczaju. To chyba wszystko.
Ja nie wiem, ja bym może zateasowała, że na ten moment, a jakby wszyscy mniej więcej wiemy już, kim gramy, dzisiaj właśnie była rozmowa na temat tego, że prawie wszyscy już wysłali, połowa wysłała Krzyśkowi karty postaci. Ja bym tak zateasowała może, że nasza przyszła drużyna bliżej jest im chyba do tego, kim na początku były krety grety pod względem jakby kim są jako ludzie. They're not necessarily good people, I would say.
Tak ich lubię najbardziej.
Znaczy, bo po prostu biorąc pod uwagę jaki kierunek, że tak powiem prospołeczny miał Ghostpunk i Astrofunk również, tutaj ruchy wolnościowe, wyzwoleńcze i tak dalej, to po prostu nie chciałabym z marszu zaznaczyć, że nasze postacie nie są z tej bajki wyjściowo przynajmniej, a zobaczymy co będzie dalej.
Czy krety też wyjściowo nie byli jacyś prospołeczni i walczący o prawa uciskanych?
Tak, ale właśnie o to chodzi mi, że jakby Ghostpunk jako kampania ostatecznie skończył w tym miejscu, Astrofunk jakby ostatecznie też skończył w tym miejscu, więc dlatego mówię, że jakby w zamyśle my, tworząc postacie do Nocturnu, nie zaczynamy z ruch rewolucyjny, jakby pomagamy maluczkim, jakby nie. Nie o to
pomagamy
chodzi.
Sobie.
Pomagamy sobie.
To jest nasz zamysł, więc tak jak mówię, tak jak krety na początku, koncepcyjnie.
Cytując Andora, charity begins at home.
Tak.
I myślę, że to wszystko, co powiemy dzisiaj. Zachęcamy do śledzenia nas w internecie, znacie nasze fanpage'e, jeśli nie, to poszukajcie. Fanpage'e są na Facebooku, podsłuchane.pl albo grupa Sesja na Podsłuchu na Facebooku. Discord Mysz już podawała, właśnie straciliśmy Anię, więc bardzo dramatyczna jest ta końcówka. Nie spodziewałem się, będzie mi teraz znikać jedno po drugim. O nie, są już w tej izbie. Daj ta żagiem, zajrzę nad powałę. Dobra, widzimy się w Nocturnie. O, Ania, a może to jej duch.
O Jezu, teraz się wszystkie wiadomości wysłały.
Ghostpunk!
Sorry, coś mi się tutaj rozwaliło.
Na razie.
Ej.
Ania się żegna.
Ania się żegna.
A, okej, dobra, to ja przyszłam na samą końcówkę.
Ania się zacięła. Zacięta Ania z zagryzioną wargą.
O nie, znowu się zacięłam?
Już się pożegnaliśmy. Pomachaj.
Okej, pa, to mam gigalaga. Przepraszam.
Pożegnanie z zagrobu.
No bo Nocturn.
Perfect.